Cześć. Etap drugi. Brandberg. Pod różnymi względami bardzo podobny do pierwszego. Mamy pobiec 51 km. Pierwsze 15 km lekko pod górę, później równiny. Trudno będzie coś ciekawego powiedzieć o tej trasie, no bo to po prostu 50 km biegu po pustkowiach. Etap wziął swoją nazwę od masywu górskiego Brandberg, w którym znajduje się najwyższy szczyt Namibii. Ten masyw jest naprawdę ogromny. On się wbija jak taki wielki pryszcz na ponad 2500 metrów ponad równiny. I przez dwa dni biegnąc półkolem na wschód do tej góry ciągle widzimy ją niemal na wyciągnięcie ręki. To jest dość specjalne miejsce, bo w tym masywie odkryto mnóstwo naskalnych malowideł Bushmenów liczących sobie nawet ponad 1500 lat. Mnóstwo, czyli ponad 45 tysięcy. Ale my żadnego nie zobaczymy, bo zbliżymy się może na, nie wiem, 5 km do tej góry. Startujemy punktualnie o 8. Podobno było wtedy 37 stopni, a ja pamiętam, że miałem wrażenie, że nie było wcale tak gorąco. Nie to co później. Początek mamy w grząskim piachu. Ładujemy się znowu na naszą epicką drogę D1930, ale już po 1,5 km odbijamy w lewo, biegniemy chwilę pod górę i jesteśmy na piaszczystej ścieżce nie wiadomo gdzie. I niewiele się tu zmieni. Ten bieg pod bardzo wieloma względami różni się od większości typowych ultrabiegów. Także trochę tym, że wymusza nieco ryzykowną strategię. Normalnie jest tak, zazwyczaj, że każdy etap zaczynamy sobie w miarę powoli i na luzie. I dopiero po takim jakby wyczuciu trasy zaczynamy wiedzieć, na co można sobie pozwolić. Tam dociskamy tempo. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Startujemy z nastawieniem, żeby pokonać jak najwięcej terenu, zanim temperatura osiągnie 50 stopni, co jest po pierwsze ryzykowne, po drugie niespecjalnie nas ratuje przed czymkolwiek, bo chyba nikt nie dociera do mety przed nadejściem największego upału. No ale i tak o godzinie 13 lepiej jest mieć przed sobą do pokonania 15 km niż 30 km. Więc startujemy szybko, jakby do przebiegnięcia było 40 km, a nie 200, no a później będziemy się martwić. Pamiętasz trzeci etap Ice Ultra? Nie pamiętasz. Nie pamiętasz, bo nie nagrałem o tym podcastu. Ale chodzi o to, że BTU na biegach starają się, aby każdy etap stanowił troszkę inne wyzwanie. Więc są etapy długie, krótkie, górzyste, sprinterskie, jakieś specjalne pod różnymi względami. A trzeci dzień Ice Ultra to była gonitwa po zamarzniętych jeziorach. I wyzwanie polegało na tym, że znajdujemy się na kompletnym pustkowiu. Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Meta jest na horyzoncie, ale się nie przybliża. I to wszystko to jest raczej takie mentalne wyzwanie. Wiesz już, do czego zmierzam. Desert Ultra to jest takie wyzwanie przez prawie cały czas. Szczególnie teraz, bo dzisiejszy etap jest nawet bliźniaczo podobny do wczorajszego. No i tak to wygląda. Pierwsze około 10 km do checkpointu pierwszego to nomen omen, szybka rozgrzewka. Później zużywamy się do kolejnego checkpointu. Słońce jest w zenicie, z nieba leje się krystaliczne zło. Co 3 godziny smaruje się filtrem 50, ale to nic nie daje, bo mam bezużyteczną polską skórę i już zaczynam łapać dość poważne poparzenia. Więc nie dość, że czuję się jak gotowany humor, to jeszcze zaczynam podobnie wyglądać. Docieram po jakichś 20 kilometrach do checkpointu drugiego, gdzie siedzi już chyba 4 gości, którzy biegli przede mną, ale ten punkt zamienił się właściwie w womitorium. Co druga osoba bierze łyk wody, próbuje coś zjeść i zaraz ma eksplozję radości. To jest z grubsza moment, w którym zaczynają się nasilać problemy, przed jakimi medycy ostrzegali na początkowej odprawie i które wiadomo było, że będą jednymi z największych wyzwań. Mam na myśli odżywianie i nawodnienie. Mnóstwo ludzi w tej temperaturze i przy takim wysiłku ma ogromny problem z utrzymaniem czegokolwiek w żołądku. Czegokolwiek. Nawet wody. Kiedyś miałem nieprzyjemność przechodzić przez podobne problemy na innym pustynnym biegu na Bliskim Wschodzie, no i obiecałem sobie, że to się więcej nie powtórzy. I nie powtórzyło się tym razem. W dużej mierze dzięki współpracy z moim zdaniem najlepszą dietetyczką sportową na świecie. I opowiem ci o niej później, bo jest super. No ale bez żadnego problemu wciągam 10-15 litrów wody dziennie i to wcale nie jest taka ogromna ilość, jak się wydaje. Myślę, że w ostatni dzień to mogliśmy wypić nawet ponad 20 litrów na osobę. No i wyobraź sobie, w jakim stanie był koleś, który biegł niedaleko mnie i miał problem, żeby przyjąć pół litra wody nawet. No a po cenie się jest jak trytytka. Tego nie cofniesz. Więc bez względu na wszystko nasze odwodnienie będzie się tylko potęgować. Szczególnie, że maksymalne tempo utraty wody jest większe niż maksymalne tempo nawadniania, nie? Jest chyba coś takiego. No, ale z tej okazji medycy bardzo zwracają na to uwagę i wykazują wręcz niepokojące zainteresowanie kolorem naszego moczu. Naprawdę uwielbiają ten temat. Poruszają go co chwila. I w sumie trudno się dziwić, bo w tej skali wysiłku mogą się pojawiać bardzo poważne, chociaż no, przy tym takie dość ciekawe powikłania. No dobra, idźmy w tą medyczną dygresję, bo i tak na trasie nie dzieje się zbyt dużo. Jednym z bardzo ciekawych, chociaż potencjalnie poważnych zjawisk, czasem występujących wskutek ultrawysiłku, jest rabdomioliza. Słuchaj, bo to brzmi w ogóle trochę kosmicznie. Rabdomioliza to jest taki stan, w którym twoje mięśnie zaczynają się rozkładać. Czaisz? I nie mam na myśli tego, że podczas biegu masz te mikro uszkodzenia włókien mięśniowych, tylko trochę jak zombie czy coś takiego, nie? Normalnie twoje mięśnie spontanicznie zaczynają się rozkładać za twojego życia. To jest takie trochę kolorowe uproszczenie i nie będę tu może się rozwodził nad tematem, bo nie jestem specjalistą. Polecam sobie zajrzeć do literatury. No ale wracając, ta cała rabdomioliza jest potencjalnie bardzo niebezpieczna. I nawet nie dlatego, że po prostu się rozkładasz za życia, chociaż brzmi to trochę makabrycznie, tylko dlatego, że jak twoje komórki mięśniowe się rozkładają, to ten cały szajs, który się z nich wylał do krwi, może zatkać nerki i spowodować ich niewydolność. A jeszcze dorzućmy do tego czynniki, które sprzyjają rabdomiolizie. Między innymi jest to ekstremalny wysiłek, przegrzanie organizmu, odwodnienie, stosowanie środków przeciwbólowych, przeciwzapalnych albo ekspozycja na jady węży. Brzmi znajomo, nie? No, więc jak cię lekarz czwarty raz prosi o opisanie swojego moczu, to naprawdę ma ku temu powód. I jeszcze zatrzymując się na chwilę przy temacie środków przeciwbólowych, to zawsze na liście wyposażenia obowiązkowego mamy paracetamol i medycy i chyba nawet WADA, dość WADA, Światowa Agencja Antydopingowa, dość głośno odradzają stosowanie ibuprofenu. I zawsze się zastanawiałem, o co im chodzi, bo zawsze o tym mówili, że nie, bierz ibuprofenu. No i dopiero niedawno się tego dowiedziałem i teraz ci powiem, dlaczego to jest ważne. Otóż po zakończeniu etapu przed snem często bierze się jakiś środek przeciwbólowy i przeciwzapalny, żeby uniknąć gorączki, która często się pojawia na krótko, po długim, ciężkim biegu. No, zredukować stany zapalne, czasem żeby nawet zasnąć pomimo bólu. I teraz słuchaj gałganie, bo będzie trochę kącik dla nerdów, ale jak chcesz porządnie biegać, dziwne biegi, to lepiej stać się fizjologicznym nerdem. Prawdopodobnie pomyślisz sobie, że najlepiej jest zażyć jakiś niesteroidowy lek przeciwzapalny, na przykład ibuprofen. I teoretycznie jest to lepszy wybór, bo paracetamol jako środek przeciwbólowy ma słabsze działanie przeciwzapalne. I w ogóle chyba wszystko ma słabsze. Ale niesteroidowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko uszkodzenia nerek, hiponatremii i problemów żołądkowych. A umówmy się, nasze nerki i żołądki już nie mają łatwo. No i hiponatremię sobie później może pogadamy. Paracetamol z kolei jest znacznie bezpieczniejszym środkiem, więc no, widnieje na naszych listach. Mój namiotowy partner, który okazał się też lekarzem, tłumaczył mi, że paracetamol metabolizuje się w wątrobie, która jest mniej obciążona, a ibuprofen w biednych nerkach. Ale tu już nie jestem pewny, bo czytałem różne wersje, więc to trzeba sprawdzić. I nie jest to jakiś kategoryczny zakaz. Wiadomo, każdy biegacz zna swój organizm i ma pewne doświadczenie, więc w razie czego po prostu wiedz, że to nie wzięło się bez powodu, są różne zjawiska uboczne i pytaj lekarza, a nie słuchaj jakiegoś losowego mądrali z podcastu. Ale wróćmy na trasę, bo rozmyślając o analgetykach i niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, niepostrzeżenie minęliśmy trzeci checkpoint na 35. kilometrze i zbliżamy się powoli do mety etapu. Ten obszar jest dość trudny, bo poczucie izolacji i osamotnienia na tym pustkowiu jest ogromne. Dla niektórych to może być odprężające i wyzwalające uczucie, ale też jeśli jesteśmy w złym miejscu, to jesteśmy tam sami. No więc są plusy dodatnie i plusy ujemne, no ale ogólnie same plusy. No a to uczucie izolacji jeszcze się nasila przez fakt, że w zasadzie się smażymy. I wtedy wymyśliłem analogię, jak można bardzo obrazowo opisać, a nawet przetestować upał, jaki panuje na tym wyścigu. Otóż weź sobie suszarkę do włosów i odpal ją na najwyższy bieg. tylko z grzaniem. Dawaj, grzanie na maksa. I teraz przyłóż sobie tą suszarkę do twarzy, a najlepiej jeszcze, żeby ta dysza, która tam na ciebie dmucha, żeby ona miała takie wyszczerzone zęby i na ciebie tak wściekle warczała. Dosłownie takie miałem wrażenie, jakby ta pustynia, całe to otoczenie po prostu nienawidziło życia i próbowało zabić wszystko, co tam jest. To może trochę dramatyzuję, ale to nie jest pierwsza pustynia, na jakiej biegałem, ale jeszcze nigdy nie miałem wrażenia, że jakieś miejsce jest tak niegościnne i wręcz sprawiało wrażenie, jakby nas nienawidziło. Do tego gdzieś za naszym ostatnim, czwartym checkpointem w oddali rozpościera się widok, który strasznie mi przypominał tą tapetę z Windowsa XP. Tylko jakby ona była martwa. Kojarzysz to zielone wzgórze? No to identyczne są tam, tylko są uschnięte i spalone. Chociaż możliwe, że to tylko takie trochę odosobnione wrażenie, bo jeden z liderów wyścigu gdzieś w tej okolicy widział kilka strusi, a inny zawodnik biegnący z grubsza w moim tempie niedaleko dostrzegł stado gazel, a tylko ja jakoś nie spotkałem nic poza setkami jaszczurek. Jeszcze w międzyczasie troszkę bardziej tracę czucie w stopie, ale bez dramatów, już nie będzie gorzej. Na 45. kilometrze zaliczamy checkpoint czwarty i niedługo później wbijamy na metę, która znów jest w korycie jakiejś nienazwanej rzeki, więc żeby dotrzeć do obozu, pokonujemy sporo grząskiego piachu. Jakby cię interesowało, gdzie tego szukać, to najbliższym nazwanym punktem na mapie jest Uis i kopalnia cyny kilka kilometrów na północny wschód. Obóz jest pod dużym drzewem, wiadoma sprawa, żeby był cień. Szybko padamy na jakiś materac i witamy oklaskami pozostałych zawodników przekraczających metę. Jest generalnie coraz trudniej, są kolejne rezygnacje. Przy okazji przepakowania sprzętu odkryłem z przykrością, że tłuszcz z jelenia, który normalnie ma konsystencję pasty, w 50 stopniach jest płynny i się rozlewa na resztę sprzętu. No jak się zastanawiasz, po co mi tłuszcz z jelenia, to przesłuchaj relację z drugiego etapu Jungle Ultra. Tam było mówione. W każdym razie mój protokół ochrony stóp troszkę się rozłazi i tutaj musi być zaimprowizowany na nowo. Osoby używające silikonu do ochrony przed otarciami nie narzekały, więc może warto go rozważyć na gorące pustynie. Pewnie to trzeba to przetestować. Ale słuchaj teraz, bo mam dla ciebie dalszy ciąg doniesień o cudownie absurdalnej pomysłowości i determinacji ultrabiegaczy. Pamiętasz opowieść o tym, jak niektórzy biegacze dla ochrony i hydrofobowości smarują stopy specyfikami używanymi u psów, żeby się nie lizały po operacjach łap? Ta historia ma ciąg dalszy. Jakoś przypadkiem natknąłem się na informację, że ten środek nazywa się Bose Wax i produkuje to firma Shoes. A właściwie produkowała, najpóźniej do 2019 roku, bo chyba już nie istnieje, albo po prostu tego nie produkują. No i już tego nie dostaniesz. Nie ma tego środka na rynku. Więc wiesz, co zrobił jeden koleś, bardzo zdeterminowany, żeby to mieć? Zdobył recepturę. Nie wiem jak, mam nadzieję, że była pilnie strzeżona przez roboty i wykradł ją w stylu Mission Impossible z jakiegoś skarbca. No ale to jest przepiękne i teraz takie trochę chałupniczej roboty smarowidło sobie zyskuje drugie życie, już nie na psich łapach, tylko ludzkich nogach. I w ogóle ten przepis sobie krąży gdzieś po facebookowych grupach ultrabiegaczy. Wracając do obozu, to razem z dwuosobowym namiotem organizatorzy zapewniają cienką, piankową karimatę, no i tam jak już w base campie wspominałem, no jest to bardzo niewygodne, bo namioty stoją w różnych miejscach, nie zawsze na miękkim piachu, w sumie zazwyczaj, nie? I może się zdarzyć, że akurat pod kręgosłupem znajdziesz sobie wielki kamień, no i nic z tym nie zrobisz. No a regeneracja i dobry sen są absolutnie kluczowe na takim biegu. Z tego powodu warto rozważyć jakąś swoją matę, albo troszeczkę poszukiwać, bo tych grubszych, wygodnych materacy dla obsługi biegu jest więcej niż osób w obsłudze. Chyba. I z tego powodu niektórzy biegacze po prostu kradli im materace i zaciągali tajniakiem do swoich namiotów. Tak robił mój namiotowy partner i ogólny konsensus jest taki, że można oszukiwać i można kraść obsłudze materace i wszyscy wiedzą, że to się dzieje i to jest w porządku, póki cię ktoś nie przyłapie. I też trzeba go rano niepostrzeżenie porzucić gdzieś daleko od swojego namiotu. Trochę takie spartańskie zasady tam panują. W ten sposób nasza zabawa robi się bardziej ekscytująca, kiedy wieczorem w obozie chyłkiem kręcą się materacowi złodzieje. I przepiękna była sytuacja, kiedy po czwartym dniu jeden koleś został przełapany na wciąganiu kradzionego materaca do swojego namiotu i wspaniale wybuczany przez wszystkich. I oczywiście najgłośniej buczeli ci, którzy sami już dokonali swoich kradzieży. No to tyle, jeśli chodzi o etap drugi. Bieg od początku jest brutalnie trudny i eksploatujący pod każdym względem, a do tego mało taki wynagradzający, jeśli to dobre określenie. No zaczęło się bardzo grubo, a każdy kolejny kilometr okazał się trudniejszy, więc w sumie łatwo docenić każdą drobną rzecz, która nam cokolwiek ułatwia lub umila. I jak kogoś zapytasz, co było najlepsze na tym etapie, to odpowiedź u wszystkich będzie podobna. Chmura. Jedna chmura pojawiła się gdzieś w drugiej połowie dnia. I nic nie wskazuje, żeby później miało być łatwiej. No ale o tym będzie później. Pa!